Radio Gdańsk, 16,5 minuty po godzinie 13. A my już teraz połączyliśmy się z Władysławem Ornowskim, Fundacja Pan Władek. Dzień dobry, Władku, witam cię bardzo serdecznie.
Dzień dobry, Magdo. Dzień dobry państwu. Witam bardzo serdecznie również.
Ja tu się spodziewałam jakiegoś kolorowego korowodu. O, taki sobie zadanie językowe przygotowałam. Miały być smerfy, miało być, proszę pana, tutaj wesoło i gwarno, ale cieszę się, że chociaż tak mogliśmy się połączyć. To co z tymi smerfami? Co to za okazja i kto w roli smerfa dziś pojawi i gdzie?
No, to słuchamy. Nie, my jesteśmy tu z grupką po prostu, no przepraszam, że nie dojechaliśmy na tą 13, ale myśmy mieli dzisiaj 14 grup. A dwie tam? 14 grup. No trzeba było odwiedzić i w tej grupie trzeba było troszkę czasu spędzić, ale z nami jest grupka dzieci.
Ale to może zanim te dzieci, to wyjaśnijmy, z jakiej wy okazji się w ogóle dzisiaj spotkaliście, Władku? I co to za grupy, no, o których mówisz?
Nie, to powiedzcie, co to dzisiaj za święto?
Dzień przedszkolaka!
Dzień przedszkolaka!
No i wszystko jasne. A skąd te przedszkolaki są koło ciebie, powiedz?
No, skąd są przedszkolaki?
Przedszkola!
A, to super!
Ja na Brzechwy. Przedszkola.
Ja na Brzechwy.
Słuchajcie, ponieważ ja was w ogóle prawie nie słyszę, słyszymy tylko urywki waszych słów, to jakby ktoś jeden podszedł do telefonu i powiedział...
Zaraz, sekundę. Poczekajcie, jeszcze raz. Pani Magdo, no co to za przedszkole?
Przedszkole Trąbki Wielkie.
O, i teraz jest wszystko jasne.
Na Brzechwy. I nawet znamy lokomotywę i na jak to jest, na dzień targowy... A, no dobrze. Nie, no i dzisiaj właśnie taką niespodziankę wyśliliśmy z naszym wolontariuszem, panią Moniką Ziemian.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
To jest Monika.
Wiedziałam.
A wy wiedziałaś? To teraz zdradziliśmy tajemnicę. Ojej.
Pani Monika.
I pan Władek.
Dzieci, nie oszukasz.
Ale nieprawda, bo ja dopiero teraz dojechałem, widzicie.
Nie! Pan Władek, bo ja widziałam pana włosy.
Gdzie moje włosy? Ale nieprawda. No dobrze, nie idź z tym.
Pan Władek, widziałem jak pan Władek przebrał
ten stan. Miał twarz taką... Niebieską, a teraz jestem biały. No to przestanę. No dobrze. Pani Magdo, jesteśmy.
Kochani, gdzie byliście? Powiedzcie, kogo dzisiaj obdarzaliście swoim wielkim ciepłem i sercem?
To znaczy, tak się złożyło, że w ostatnim czasie fundacja otrzymała mogę wymienić sieć sklepów?
Oczywiście.
Od Biedronki dostaliśmy 5000 maskotek.
O.
No i mamy szansę, ojej, jakie miny zdziwione. I pojechały szczęściowo na Ukrainę, będą jeździć po hospicjach. Także no niesamowitą dostaliśmy prezent. I mam wrażenie, prawda, pani Monika, że tyle radości, co dzisiaj zrobiliśmy. Dzieciom to jest niesamowita frajda.
No bo państwo muszą wiedzieć, uściślijmy te niebieskie i białe, co tam się pojawiały w tle waszych rozmów z przedszkolakami. Postanowiliście w tym roku jako smerfy się pojawić w przedszkolach z okazji Dnia Przedszkolaka?
No tak, jako smerfy. To prawda, byliśmy tylko był papa smerf i smerfetka, no bo ważniak musi być w pracy, kto tam gdzieś tam i tak dalej, ale mówię to... Taką akcję powtórzyliśmy tylko w takim okrojonym składzie, ale mam nadzieję, że się spotkamy w całym dużym takim smerfowym składzie w wiosce smerfowej niedługo, bo to się grudzień zbliża wielkimi krokami i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
No to
ale
ja...
może jeszcze dzieci niech powiedzą wrażenia, jakie to dzisiaj były. Co było jeszcze?
Tam były takie kulki i takie klocki miękkie.
A coś do jedzenia dzisiaj było?
Tak!
A co było?
Pasztet.
A wcześniej, a ze smerfami chodziła pani Ania i co nosi?
Cukierki,
no pewnie. Dzieci w dzień przedszkolaka, żeby nie miały cukierki.
Nie może tak być. A która postać ze smerfów jest waszą ulubioną postacią, dzieciaki?
Jeszcze raz.
Która z postaci smerfowych ulubioną postacią dzieci, które są koło ciebie?
No?
Smerfeczka.
A nie papa smerf?
Papa smerf.
A kto tańczył zawsze pierwszy?
Papa smerf. Papa smerf.
No i dobrze, w takim razie jakąś kolejność mamy ustanowioną. Czy na dzisiaj już kończycie dzień przedszkolaka, czy jeszcze jakieś emocje przed wami?
Nie, no jeszcze mamy jedno spotkanie, się właśnie wybieramy za chwileczkę i...
Dobrze, to ja bym w takim razie jeszcze dzieci poprosiła na koniec. Kochani, skoro jesteście od Jana Brzechwy i skoro tak świetnie znacie jego wierszyki, to tak szybciutko, bo mamy dosłownie minutkę, jakiś wierszyk Jana Brzechwy. Co wam przychodzi do głowy?
No.
Dobra, to niech ktoś oddelegowany nam tą pięknie samochwałę teraz wyrecytuje.
No.
Samochwała w kącie stała i wciąż tak opowiadała. Jestem zdolna niesłychanie, najpiękniejsze mam ublanie. Mój tata do pieca sięga, moja mama taka dęga, moja siostra taka mała, a ja jestem samochwała.
Brawo! Ślicznie! A jaż na imię?
Zuzia,
dziękujemy ci bardzo serdecznie w imieniu wszystkich słuchaczy Radia Gdańsk. Życzę wam fantastycznego dnia przedszkolaka, abyście zawsze były uśmiechnięte, zawsze miały coś słodkiego na horyzoncie, no i żeby generalnie dobrze wam się w życiu układało i zabaw nie brakowało. Ściskam was bardzo, bardzo mocno, kochane przedszkolaki. Dziękuję wam bardzo. Władysław Ornowski, pan Władek, dzisiaj na czele przedszkolaków. Dziękuję ci, Władku, bardzo serdecznie. Pięknego i spokojnego tygodnia wam życzę.
Dziękujemy bardzo.
Ściskamy. Ściskamy mocno. Na razie pa, 24 minuty po godzinie 13. Po 13.30 nieco poważniej zrobi się na naszej antenie, choć wciąż będziemy rozmawiali o najmłodszych. Gościem Beaty Gwoździewicz będzie psycholog Martyna Domańska, doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, specjalistka psychologii klinicznej.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani doktor.
Dzień dobry.
Chwilę temu rozmawialiśmy o wydarzeniu bardzo radosnym, pogodnym, o dzieciach uśmiechniętych, ale czasem przychodzi taki moment, że trzeba z dzieckiem dotąd beztroskim, kilku czy kilkunastoletnim, porozmawiać bardzo poważnie. Pani jest psychologiem na oddziale hematologii dziecięcej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, a w tej chwili trwa taka kampania Złota Wstążka na rzecz dzieci chorych na raka. I przypuszczam, że u pani w klinice takich poważnych rozmów odbywa się bardzo, bardzo wiele.
Tak, absolutnie. To są rozmowy, które zaczynają się w dniu diagnozy, tak naprawdę kończą się nawet już poza zakończeniu leczenia i w trakcie, kiedy nasi pacjenci są pod opieką poradni hematologii dziecięcej, kiedy już są uznane jako zdrowe, bo te konsekwencje, które niesie za sobą diagnoza, są konsekwencjami no nie na miesiące, ale na lata.
Bo takie dziecko, które słyszy diagnozę, bardzo szybko dorasta dziecko, a wraz z nim poważnieje cała rodzina. Muszą dostać wiele konkretnych informacji, tak żeby opiekować się sobą nawzajem i najwięcej dawać temu małemu człowiekowi, który tej pomocy potrzebuje. A to nie jest łatwe.
Nie, to absolutnie nie jest łatwe. Jest takie powiedzenie, że jak choruje dziecko, to choruje cała rodzina. I to absolutnie ma przełożenie naszych pacjentów onkologicznych. Z uwagi na to, że w momencie, kiedy pada ta diagnoza, to życie obraca się tak naprawdę o 180 stopni. I to absolutnie dotyczy przede wszystkim pacjenta, ale zmiana dotyczy funkcjonowania całego systemu rodzinnego, też bliskich, przyjaciół, reorganizacji takiego życia społecznego, dotychczasowego i zmiana takich prostych rzeczy jak nawyki. Tak? Kwestia różnych takich kwestii bezpieczeństwa, dezynfekcji. Nasi pacjenci to są pacjenci, którzy są niebywale narażeni na wszelkiego rodzaju infekcje. Wobec tego ich takie zwykłe życie społeczne, dotychczasowe, trochę wciska się jemu taki znak stopu. Tak?
Czyli zatrzymuje się w jednym miejscu, nie spotyka się z kolegami, koleżankami, nie ma babci, nie ma dziadka, tak na dotknięcie, tak? No, są wszyscy, być może na odległość i miło, jeśli dzwonią, łączą się przez komunikatory rozmaite, ale oni też mogą mieć jaką obawę, co powiedzieć takiemu dziecku, co zrobić, żeby się nie rozpłakać, jak pokazać swoją siłę i pokazać to, że będzie dobrze.
Tak, to są takie problemy, z którymi bardzo często przychodzą rodzice w rozmowach ze mną, ale też dzieci, nasi pacjenci. Oni bardzo często mówią o tym, że spotykają się z takim zamieszaniem, które wynika z czystej niewiedzy. Jak się zachować, co powiedzieć, czego nie powiedzieć, jak podejść do tematu, ale też tego, że tak jak pani tutaj wspomniała o rodzinie, która z dnia na dzień staje się tak naprawdę oddalona w sposób fizyczny. Zwyczajne spotkania nie są możliwe. Bardzo często te spotkania z koleżankami, przyjaciółmi, rodziną są po prostu niemożliwe albo bardzo ograniczone. I w tym obliczu stają tak naprawdę wszyscy. I bardzo często padają takie słowa albo zachowania, które nie wynikają z czyjejś złej intencji, ale tak naprawdę z niewiedzy i z takiego zamieszania, co można powiedzieć, co powinno się powiedzieć, a czego niekoniecznie.
Jakie złe słowa padają wówczas?
Jedne z takich złych słów, które padają najgorsze, które mi się udało usłyszeć, niestety, to jest nie zbliżaj się, bo to jest zaraźliwe. To oczywiście jest mit i oczywiście to zdarza bardzo rzadko. Jest to kwestia uwarunkowana tak naprawdę bardzo wielopoziomowo, ale w takich skrajnych sytuacjach to są słowa, które nasi pacjenci potrafią i ich rodziny usłyszeć. Z takich standardowych to jest o matko, jak wy sobie teraz poradzicie, czy ona umrze, jak to teraz będzie. No, generalnie ludźmi dyktuje przerażenie i lęk, co jest absolutnie zrozumiałe, ale to, czego nasze rodziny bardzo często potrzebują, to trochę innego rodzaju wsparcia. To takiego wsparcia, które mówi, jesteśmy gotowi, jesteśmy dla was, dostosujmy się i będziemy niezależnie od tego, jakie granice nam postawicie i jak ta sytuacja będzie się dynamicznie zmieniać.
To już jest takie bardzo, bardzo mądre, co pani powiedziała i pokazuje świadomość tej drugiej strony. Ale do tej świadomości trzeba też dojrzeć, jakoś dojść. W jaki sposób powinniśmy ten świat nasz zmienić, bo to w zasadzie choroba może dotknąć każdego z nas w każdej chwili. I taka przyjazna dłoń, pomoc jest każdemu z nas potrzebna.
Absolutnie, to jest stuprocentowa prawda. To, co jest tak naprawdę na wagę złota, to są wszelkiego rodzaju kampanie, jak ta, która teraz trwa we wrześniu, ale zaczynamy od prostych rozmów. Mi niejednokrotnie zdarzyło się na prośbę rodzica tak naprawdę być w szkole, w środowisku rówieśniczym pacjenta, rozmawiać po prostu, ale można to robić zupełnie oddolnie, w swoim otoczeniu i od tego zaczynamy rozmawiając, jak to jest, jak to naprawdę wygląda, ponieważ ludzie mają prawo nie mieć świadomości, oczywiście, bo nigdy się w takiej sytuacji nie znaleźli. Ale to, co równie jest ważne, to wszelkiego rodzaju akcje fundacji. No, my mamy bardzo duże szczęście, że mamy wsparcie od wielu, wielu lat fundacji z pompą, która oprócz tego, że wspiera naszych pacjentów i ich rodziny w sposób materialny, finansowy, to też bardzo mocno działa na rzecz uświadamiania o chorobach nowotworowych, o tym, co możemy robić i też w tej akcji wrześniowej bierze czynny udział.
To też muszę powiedzieć, że wśród twórców tejże fundacji jest nasza radiowa koleżanka, która przeżyła właśnie te trudne chwile ze swoim dzieckiem. Musiała się odizolować małym wówczas synkiem. No i przełożyła to właśnie na coś dobrego. Teraz jak widzimy, jak pomaga, jak się stara, jak się angażuje, to nam wszystkim tutaj serce rośnie, a jak widzimy jeszcze te uśmiechy na zdjęciach dzieci, które nam pokazuje, to rzeczywiście widać, że warto.
Tak, absolutnie. Ja tak naprawdę jak przyszłam do pracy, to Marta już była tak naprawdę częścią naszej kliniki, naszego oddziału. I nie wyobrażam sobie, jakby mogło teraz być inaczej. I to jest kluczem, to jest właśnie to serce. To zrozumienie i serce, oddanie i to, że nie robi się czegoś, bo to jest teraz na topie, bo teraz się o tym dużo mówi, tylko robi się coś z dużym przekonaniem o słuszności i dokładnie to robi cała fundacja z Martą na czele. Cały remont naszej kliniki, który był, no nie odbyłby się bez wsparcia fundacji, ale to, co w kontekście naszej kampanii wrześniowej istotne, to dawanie tak zwanej odrobiny normalności. I to też robi fundacja, robimy, staramy się też robić my, bo to nie chodzi zawsze o ogromne wsparcie specjalistyczne z ramienia na przykład psychologa. Czasami chodzi o to, żeby zorganizować zwykłe zajęcia plastyczne, mówię, tak naprawdę niezwykłe, pokaz teatrzyku, wyjście do zoo, tak? Takie rzeczy, które dla naszych pacjentów stają się czymś, za czym oni tęsknią, czymś czasami nierealnym, a dla większości dzieci to jest coś, co mają na wyciągnięcie ręki.
Teraz w czasie ostatnich 2 lat, w czasie pandemii, jak bardzo zmieniło się życie w klinice?
Na początku to życie zmieniło się tak naprawdę znowu o 180 stopni. Pacjenci i ich rodzice byli dosłownie zamknięci w salach, nie wychodzili nawet na korytarz. Przerażenie było ogromne. Z czasem oczywiście im więcej dowiadywaliśmy się o wirusie, im więcej doświadczeń zbieraliśmy, tym krok po kroku normalność wracała. Ale do tej pory rzeczy, które się zmieniły, to, że na terenie oddziału, na piętrze, gdzie jesteśmy, nie ma odwiedzin. Jest to bardzo pilnowane. Również do tej pory chodzimy w maczkach. Taka prosta, a tak ważna rzecz. Na pewno nabraliśmy ogromnej świadomości dotyczącej tego, jak zwykłe takie ochronne rzeczy mogą wpłynąć na jakość funkcjonowania naszych pacjentów, na ich zdrowie. I to już z nami zostało i myślę, że to z nami zostanie.
Świat w ogóle się zmienia. Jest bardzo szybki. Dzieci żyją intensywnie. Oddalają się od swoich rodzin, bo od swoich rodziców to może... Też, ale od dziadków to już jest ogromny skok, taki informatyczny na pewno.
Tworzy się pewnego rodzaju taka cyfrowa przepaść, coś, czego dziadkowie nie zawsze, ale często nie rozumieją, ponieważ w ich czasach takie rzeczy były po prostu niedostępne, a dzisiaj te rzeczy są tak zwaną codziennością naszych dzieci i nastolatków. Bez tego nie wyobrażają sobie funkcjonować, wobec czego ich świat w części przenosi się do tego świata takiego cyfrowego, internetowego.
Nasza rozmowa, pani doktor, taka bardzo, no temat bardzo poważny, rozmowa bardzo krótka. Temat wydaje się taki marginalny, bo nie wszystkich nas dotyczy choroby onkologiczne, ale właśnie tego wsparcia psychologa wymaga coraz więcej młodych ludzi, starszych i dzieci, i młodzieży. Co my powinniśmy im dać? Jak pomóc jako rodzice, jak rodzina, żeby one miały pewien spokój, bezpieczeństwo i ciepło wokół siebie?
Myślę, że to, od czego wszyscy powinniśmy zacząć, to od dania zrozumienia i zgody i otwartości na to, że z różnymi problemami, które nam kiedyś mogły się wydawać niewyobrażalne, dzieci i nastolatkowie teraz się mierzą. Danie możliwości skorzystania z tej pomocy zewnętrznej, nazwijmy ją profesjonalną, i danie tak zwanego... Okej, możesz się tak czuć, zrobimy wszystko, żeby cię w tym wesprzeć, mimo tego, że sami czasami czujemy się bezradni. Tak? Można to oddać komuś z zewnątrz i to też jest ogromna pomoc.
A kiedy zauważyć ten moment, kiedy to już trzeba oddać w czyjeś ręce?
To jest trudne pytanie, pewnie pytanie na dość długą dyskusję, natomiast obserwować dzieci, w momencie, kiedy widzimy zmianę w takim dotychczasowym zachowaniu, być czujnym, pytać, sprawdzać, a przede wszystkim odpowiadać na to, kiedy dziecko przychodzi i mówi, bo bardzo często paradoksalnie dzieci przychodzą i mówią, potrzebuję pomocy, tak? Chcę z kimś porozmawiać. Nie bagatelizować. Czasami nie potrafią tego ubrać słowa. To oczywiście zależy też od
wieku.
Od wieku, ale też od sposobu, od danej osoby. To jest bardzo indywidualne. Ale myślę, że uważność i próba rozmowy, otwarcia są na pewno bardzo, bardzo dobrym startem.
Wrzesień to kampania Złota Wstążka na rzecz dzieci chorych na raka. Pani wróci za chwilę do kliniki, zobaczy te piękne oczy, będą się do pani uśmiechać, niektóre pewnie będą troszkę się martwić, ale teraz chcielibyśmy im zrobić radość, to może jakieś zdrowienie od pani?
To, co chciałabym na koniec powiedzieć, to, że na tym oddziale jest bardzo dużo radości, ale radości, którą dają przede wszystkim dzieci i ich rodziny. I z takimi pozdrowieniami, a przede wszystkim z podziękowaniami, że mogę tam codziennie przychodzić i widzieć tą siłę, odwagę i tą radość, którą mimo tych przeciwności losu te rodziny naprawdę potrafią z siebie wykrzesać, co jest absolutnie niesamowite.
to ja dołączam się do tych życzeń. Radości życzę wszystkim dzieciom na hematologii, nie tylko, żeby wszystkie dzieci były radosne i uśmiechnięte. Dziękuję uprzejmie.
Bardzo dziękuję.